Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rostochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Elodie. Mamy dzisiaj sobotę 27 września. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Kamińskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Rygier kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Mississippi odbyła się pierwsza telewizyjna debata kandydatów na prezydenta USA, Obamy i McCaina. W wieku 83 lat zmarł znakomity amerykański aktor Paul Newman. Na drodze z miasta na lotnisko w Damaszku nieznani zamachowcy wysadzili samochód pułapką. Zginęło 17 osób. Pierwszy Chińczyk wyszedł w przestrzeń kosmiczną. W Unii Europejskiej zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży wszelkich produktów zawierających chińskie mleko w proszku. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Obaj kandydaci na prezydenta USA, republikanin John McCain i demokrata Barack Obama, starli się słownie w telewizji podczas pierwszej debaty telewizyjnej. No to jej fragment dotyczący amerykańskiego zaangażowania w Iraku, mówi Obama.
The war started in 2003. And at the time when the war started, you said it was going to be quick and easy. You said we knew where the weapons of mass destruction were. You were wrong. You said that we were going to be greeted as liberators. You were wrong. You said that there was no history of violence between Shia and Sunni. And you were wrong.
Wojna rozpoczęła się w roku 2003. Wtedy, gdy wojna zaczynała się, mówił pan, że będzie to wojna szybka i łatwa. Powiedział pan, że Ameryka wie, gdzie znajduje się broń masowego rażenia. Był pan w błędzie. Mówił pan, że będziemy witani jako wyzwoliciele. Był pan w błędzie. Mówił pan, że nie ma brutalności między szyitami a sunnitami. I też był pan w błędzie. To był Barack Obama, a teraz kolejna Johna McCaina.
I'm afraid Senator Obama doesn't understand the difference between a tactic and a strategy. But the important, I'd like to tell you, 2/4 of July ago, I was in Baghdad. General Petraeus invited Senator Lindsey Graham and me to attend a ceremony where 688 brave young Americans, whose enlistment had expired, were re-enlisting to stay and fight for Iraqi freedom and American freedom. I was honored to be there. I was honored to speak to those troops. And you know, afterwards, we spent a lot of time with them. And you know what they said to us? They said, let us win. They said, let us win. We don't want our kids coming back here.
Obawiam się, że senator Obama nie widzi różnicy między atakiem a strategią, ale chciałbym coś tu powiedzieć. Na początku lipca, między 2 a 4, byłem w Bagdadzie. Generał Petraeus zaprosił mnie na uroczystość, podczas której 688 dzielnych młodych Amerykanów, którzy właśnie zakończyli służbę w tym kraju, zgłaszali ponownie gotowość do pozostania na miejscu i walczenia o wolność Iraku i Ameryki. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Miałem zaszczyt do tych żołnierzy przemawiać. Potem byłem z nimi dość długo i wiecie, co nam powiedzieli? Powiedzieli, dajcie nam zwyciężyć. Nie chcemy, aby nasze dzieci musiały przybywać tu z powrotem. Całość debaty omawia dla RFI z Nowego Jorku nasz tamtejszy korespondent Andrzej Dobrowolski.
Gospodarka i kryzys finansowy, wojna w Iraku i w Afganistanie, a także zagrożenie irańskie oraz inwazja Rosji na Gruzję były głównymi tematami pierwszej debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta USA na Uniwersytecie Mississippi w Oxford. Piątkowe starcie miało być poświęcone polityce zagranicznej. Nie jest to jednak sprawa, która w tej chwili najbardziej absorbuje Amerykanów. Nic dziwnego, że niemal połowa z 90-minutowej potyczki koncentrowała się na zagadnieniach ekonomicznych. Ani republikański senator John McCain, ani też jego demokratyczny rywal, senator Barack Obama, nie dowiedli, że mają skuteczną receptę na rozwiązanie problemu. Być może dlatego, że tak naprawdę nikt jej nie ma. Mówili głównie o znanych z wcześniejszych wypowiedzi zamierzeniach, o obcinaniu podatków i okrajaniu programów świadczeń rządowych. McCainowi nie udało się przedstawić Obamy jako zwolennika większego opodatkowania. Demokrata powiedział, że chciałby je zredukować dla 95% Amerykanów. Obydwaj rywale byli zgodni co do tego, że kongres musi podjąć akcję dla przełamania kryzysu. Żaden nie poparł jednak konkretnych postanowień planu przewidującego wpompowanie 700 miliardów dolarów z kieszeni podatników na ratunek Wall Street. Zapewniali o konieczności ochrony Main Street, czyli zwykłych ludzi. McCain zarzucał Obamie, że jest najbardziej liberalnym, w amerykańskim znaczeniu lewicowym, członkiem kongresu. Zdaniem demokraty, jego konkurent reprezentuje 8 lat chybionej polityki gospodarczej George'a Busha. W opinii obu kandydatów na prezydenta Ameryka jest dzisiaj bardziej bezpieczna niż 11 września 2001 roku, kiedy doszło do ataków terrorystycznych. Uznali jednak, że dużo pozostało jeszcze do zrobienia. Zdecydowanie różnili się natomiast w ocenie wojny w Iraku i Afganistanie. McCain wskazywał na swoje doświadczenie, mówił też o irackich sukcesach po wysłaniu dodatkowych wojsk. Obama zwracał uwagę na kolosalne wydatki oraz zaniedbanie kosztem wojny innych zapalnych regionów świata, zwłaszcza zaś nękanych zamachami terrorystycznymi Afganistanu i Pakistanu. Podkreślił też, że wojna iracka doprowadziła do wzmocnienia Iranu. Jak przestrzegł McCain, w nawiązaniu do gruźb przywódców teherańskich wobec Izraela, nie można dopuścić do nowego Holokaustu. Z kolei Obama zaznaczył, że USA nie mogą tolerować nuklearnego Iranu. Obydwaj kandydaci napiętnowali Rosję za zaatakowanie Gruzji. McCain zarzucił swemu rywalowi, że jego pierwszą reakcję na inwazję cechowała naiwność. Opowiedział się za przyjęciem Gruzji, a także Ukrainy do NATO. Ponowił też postulat ustanowienia tzw. Ligi Demokracji, która nie będzie musiała się liczyć z prawem weta takich państw jak Rosja. Republikanin usiłował wytykać Obamie, że nie rozumie wyzwań, przed jakimi stoi Ameryka. Demokrata argumentował, że ma szerszą niż McCain wizję świata i przywróci USA utraconą reputację. Pierwsze wyrywkowe badanie opinii publicznej telewizji CNN i Opinion Research Corporation wskazywały na sukces Obamy w stosunku 51-38%. Wielu Amerykanów mówiło jednak, że aby wyrobić sobie zdanie o kandydatach do Białego Domu, muszą poczekać jeszcze do następnych debat. Z Nowego Jorku mówił Andrzej Dobrowolski.
Tu Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W wieku 83 lat zmarł w Waszyngtonie na raka płuc znakomity aktor amerykański Paul Newman.
Newman, urodzony na przedmieściu Cleveland, był typowym Amerykaninem, synem Żyda i Słowaczki. Sam uważał się za Żyda, mówiąc żartem, że tak jest trudniej. Walczył jako lotnik na Pacyfiku w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu odbywał studia aktorskie w kilku instytucjach, przede wszystkim jednak w słynnym nowojorskim Actors Studio Uli Strasberga. Zaczynał na nowojorskich scenach, grając m.in. role w sztukach, które następnie sfilmuje, na przykład w Słodkim ptaku młodości Tennessee Williamsa. Dzięki scenicznemu debiutowi w prapremierze Pikniku Williama Inge, w kinie jego rola dostanie się dwa lata później Williamowi Holdenowi, poznał i poślubił swoją żonę, świetną aktorkę Joanne Woodward, z którą spędził resztę życia. Williams natomiast przeniesie mu w roku 1958 pierwszy triumf filmowy w adaptacji Kotki na gorącym dachu, gdzie zagrał obok Elizabeth Taylor. W tym samym roku błysnął rolą Billy the Kida w leworękim rewolwerowcu Artura Penna. Zagrał w sumie w 80 filmach, gdzie rywalizował niepospolitą urodą z Jamesem Deanem i Marlonem Brando. Mówiono o nim błękitne oczy, będąc jednocześnie, podobnie jak oni, jednym z najsławniejszych przedstawicieli metody aktorskiej wypracowanej w Actors Studio na podstawie nauk Stanisławskiego. Jego kolejne przeboje filmowe to Exodus w roku 1960, legendarny Bilardzista, nakręcony rok później, do której to roli mętnego Eddie Felsona powróci po 25 latach w Kolorze pieniędzy Martina Scorsese, za którą to rolę dostanie jedynego Oscara. Przedtem jednak nakręci kilka sławnych, niekonwencjonalnych westernów, takich jak Hombre czy Nieugięty Luke, gdzie bezwiednie skorzystał z przedwczesnej śmierci Deana i kaprysów Brando, grając role, które w innych okolicznościach musiałby pewnie z nimi rywalizować. Żaden jednak nie mógł mu dorównać w dwóch przebojach z lat późniejszych. Butch Cassidy i Sundance Kid 69 i Żądło 70. gdzie stworzył idealną parę z Robertem Redfordem i gdzie wykazał się typową dla siebie gorzką ironią. Po kilku filmach mniejszego autoramentu, wśród których wielką popularność zyskał Płonący wieżowiec, powrócił na ekran w wielkim stylu w Wyroku Sydneya Lumeta obok Charlotte Rampling i Jamesa Masona, gdzie grał typową dla amerykańskiej mitologii postać odkupionego, upadłego adwokata, który podnosi się z alkoholizmu i wbrew wszelkim prognozom wygrywa wielki proces. Ostatnią wielką rolę zagrał w Drodze w zatracenie sama Mendesa w roku 2002, gdzie był, rzecz rzadka w jego karierze, choć nie niespotykana, bezlitosnym, lodowatym potworem w roli irlandzkiego mafiozo. Nie stracił chyba ani sekundy w swym długim, bogatym życiu, pasjonując się nie tylko aktorstwem, ale sam reżyserując. Dał swojej żonie Joan Woodward jej najsławniejszy film Rachel, Rachel, za który dostała ona nominację do Oscara, uprawiając wyścigi samochodowe oraz produkcję przetworów, na których zarobił miliony, wszystko przekazując na cele dobroczynne. Był z pewnością jedną z najbardziej szanowanych i kochanych postaci w Hollywood ostatnich dziesięcioleci. Między innymi ze względu na swe poczucie humoru. O sobie mówił: zawsze byłem aktorem charakterystycznym, tylko wyglądałem jak czerwony kapturek.
To Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Na drodze wiodącej z miasta do lotniska w Damaszku nieznani sprawcy dokonali zamachu przy pomocy wyładowanego materiałami wybuchowymi samochodu pułapki. Co najmniej 17 osób poniosło śmierć, a 14 zostało rannych. Trotylu było 200 kg, a ofiary to wyłącznie osoby cywilne. Na targu w New Delhi też wybuchła podłożona przez nieznanych sprawców bomba. Zginęły 2 osoby, a 18 zostało rannych. Amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice stwierdziła, że jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, to jednym z podstawowych punktów uzyskania w tej dziedzinie sukcesu jest zbliżenie Afganistanu i Pakistanu. Jednocześnie wyraziła zadowolenie, że, cytuję, dobry klimat zaistniał między nowo wybranym prezydentem Pakistanu Asifem Ali Zardarim, a prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Koniec cytatu. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner poinformował podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że 14 października spotka się w Genewie z szefem dyplomacji Unii Europejskiej Javierem Solaną i szefem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Aleksandrem Sztubem. Dyskutować będą na temat aktualnej sytuacji na Kaukazie. Biały Dom poinformował z kolei, że na temat aktualnej sytuacji kryzysowej w światowych finansach rozmawiali długo prezydenci USA George W. Bush i Francji Nicolas Sarkozy. Rosyjski statek Tolstoj z 10-osobową załogą zatonął rano na Morzu Czarnym u bułgarskich wybrzeży. Nie ma wieści o zaginionych marynarzach. Ich poszukiwania trwają. Po raz pierwszy w historii astronauta chiński Zhai Zhigang wyszedł na spacer w przestrzeni kosmicznej. Ten 15-minutowy wyczyn oglądał prezydent Chin Ludowych Hu Jintao i pogratulował wielkiego sukcesu, który jest jednocześnie sukcesem całego narodu chińskiego. Sukcesem natomiast nie można nazwać skandalu z chińskim mlekiem w proszku, po spożyciu którego kilkoro dzieci zmarło, a kilka tysięcy jest chorych. Unia Europejska zakazała na swym terenie sprzedaży wszelkich produktów zawierających choćby odrobinę chińskiego mleka w proszku. Szef francuskiej organizacji Reporterzy bez Granic, Robert Ménard, podał się do dymisji i nie wykluczył rozpoczęcia działalności politycznej. Jego następcą będzie Jean-François Jouyard. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz ponownie Piotra Kamińskiego z przeglądem prasy francuskiej.
W prasie wciąż wiele o kryzysie finansów międzynarodowych, a Le Monde publikuje bardzo obszerny zapis wczorajszej debaty telewizyjnej między McCainem i Obamą, informując, że wedle prasy amerykańskiej skończyło się jak zawsze remisem. W przeddzień wyborów na Białorusi kraj ten zajmuje jednak tyle miejsca w dzisiejszych gazetach, że warto się chyba na tym skupić. W korespondencji z Mińska dla Le Figaro Fabrice Nodet-Langlois pisze, że pod pewnymi względami czuł się jak za czasów sowieckich dysydentów. Dyskretna randka na pustawym skrzyżowaniu, na przedmieściu stolicy. Nikolaj Haliezyn prowadzi widzów ku tajnej scence swego wolnego teatru białoruskiego. Ta zaś znajduje się w małym, niezamieszkałym domku, gdzie gra 3 aktorów. Sztuka dotyczy tragicznych dziejów Anatola Krasowskiego, jednego z 4 opozycjonistów, którzy przepadli bez śladu w latach 1999-2000. Choć Aleksander Łukaszenka próbuje uzyskać błogosławieństwo Europy dla swych wyborów, w kraju jest nadal duszno. Jak jednak podkreśla korespondent Le Figaro, policji jest tu mniej niż w Moskwie, chodniki czystsze, trawniki lepiej utrzymane, przechodnie uśmiechnięci. Europejski dyplomata zapewnia, że Białorusini doceniają stabilność swego kraju, gdy go porównują z chaosem na Ukrainie i w Gruzji. co rzuca oczywiście ciekawe światło na przyczyny tego ostatniego. Gospodarka odnotowuje wzrost w wysokości od 7 do 8% rocznie, a choć Baćka, czyli ojciec narodu, zapowiedział liberalizację gospodarki opartej na przetworach naftowych z ropy rosyjskiej, rzecz prosta, ta należy wciąż w 90% do państwa. By więc nie wpaść w ręce inwestorów rosyjskich, musi przyciągnąć Europejczyków. Żeby zyskać pieczęć OBWE, Łukaszenka zatwierdził 73 kandydatów o koalicji opozycyjnej, czym wywołał rozłam w łonie opozycji zbyt pstrokatej, by odegrać istotną rolę. Opozycja obawia się, że 900 obserwatorów da Białorusi świadectwo demokracji z przyczyn geostrategicznych, choć kampania wyborcza nie dostała się na ekrany telewizji, a prześladowanie wolnych mediów trwa. Co więcej, na 6400 lokali wyborczych tylko w 42 przedstawiciele opozycji będą mogli nadzorować liczenie głosów. Dlatego też większość młodzieży, z którą rozmawiał korespondent Le Figaro, nie pójdzie głosować w niedzielę. Jak pisze w Le Monde Marie Jégot, Łukaszenka już ogłosił, że będą to wybory bezprecedensowo demokratyczne i zażądał od Zachodu zniesienia żelaznej kurtyny, jaką ten wzniósł rzekomo wokół Białorusi. W przeciwnym razie, jeżeli wynik wyborów zostanie ponownie odrzucony, Łukaszenka grozi zerwaniem dialogu. Wiadomo, że jeśli obserwatorzy stwierdzą jakieś postępy, Unia rozluźni sankcje, pozwalając na przykład Łukaszence i kilkudziesięciu dygnitarzom na podróżowanie po swym terytorium. Zwolniono wprawdzie paru opozycjonistów, ale to kosmetyka, skoro nie mają oni na przykład prawa uczestniczyć w głosowaniu. Baćce zależy jednak bardzo na zniesieniu sankcji. Moskwa podniosła mu bowiem ceny ropy i gazu, a teraz naciska, by uznał Abchazję i Południową Osetię, na razie bez skutku. Gra więc na wszystkie strony naraz, korzystając z usług dużej brytyjskiej firmy PR-owej. Chce bowiem wywołać wrażenie wielkich przemian, w istocie niczego nie zmieniając w swoim nieprzezroczystym systemie władzy wedle sowieckich wzorów, pisze Marie Jégot Le Monde. Wpływy rosyjskie dają się zresztą odczuć nie tylko na Białorusi. Jak pisze z Pragi Marian Plichta, czeski kontrwywiad BIS w dorocznym raporcie ogłoszonym 25 września oskarża wprost rosyjskie służby o manipulowanie czeską opinią publiczną w sprawie tarczy antyrakietowej. Według BIS-u w roku ubiegłym rosyjski wywiad próbował spenetrować różne czeskie organizacje społeczne, środowiska polityczne i media, mające wpływ na opinię publiczną. Warto przypomnieć, że choć w Polsce opinia jest generalnie rzecz biorąc przychylna tarczy, rząd w Pradze nadal nie przekonał do niej swoich obywateli. Nie ma pewności, czy uda się zgromadzić parlamentarną większość, by ratyfikować porozumienie z administracją Busha. BIS co roku ostrzega przed działalnością rosyjskiego wywiadu w Czechach, pisze dalej Le Monde. Rosyjscy agenci działają tu bowiem od ponad 60 lat. Tegoroczny raport jest pod tym względem szczególnie dobitny, mówi bowiem o działalności szpiegowskiej niespotykanej dotychczas intensywności. Naczelny motyw propagandowy brzmi: w Europie odbywa się wielka kampania rehabilitacji nazizmu i negacji roli Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad nazizmem, czemu patronują Unia Europejska i NATO. Dodajmy na marginesie, na podstawie własnych obserwacji, że w okresie konfliktu wokół Gruzji na przeróżnych internetowych forach dyskusyjnych, szczególnie tych podległych wielkim dziennikom polskim, francuskim i brytyjskim, pojawiły się nieprzebrane rzesze rosyjskich agentów wpływu o niezwykle charakterystycznym argumentacji i stylistyce. Już na wiosnę, czytamy dalej w Le Monde, czeski kontrwywiad ostrzegł, iż obywatelski ruch precz z bazami amerykańskimi, rzecz prosta, finansowany jest przez służby rosyjskie. Padło nazwisko pewnego czeskiego przedsiębiorcy, który ruch sponsorował. Po szczegółowym dochodzeniu przeprowadzonym przez niezależne media wyszło na jaw, że przedsiębiorca ów z pozoru ponad wszelkim podejrzeniem i pozbawiony jakichkolwiek kontaktów ze światem rosyjskiego biznesu czy wywiadu, posiada jednak daczę w Rosji. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
26 września obchodzony był w całej Unii Europejski Dzień Języków. Punktem kulminacyjnym tych obchodów były stany generalne wielojęzyczności na paryskiej Sorbonie z udziałem tysiąca osobistości z całej Europy. Poważne obrady na temat metod nauczania, wpływu wielojęzyczności na kulturę, konkurencyjność przedsiębiorstw, na harmonię życia społecznego odbywały się w atmosferze święta. Wokół Placu Sorbony, Luwru, na moście Leopolda Senghora, na Sekwanie pojawiły pojawiły się iluminacje, instalacje dźwiękowe, wielojęzyczne balony, które pofrunęły w niebo. Komisja Europejska uważa znajomość języków obcych za motor integracji europejskiej. Komisarz do spraw wielojęzyczności, Rumun Leonard Orban, usiłuje zrealizować nadrzędny cel polityki unijnej, aby każdy Europejczyk uczył się od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Mali Francuzi uczą się na razie tylko jednego języka obcego, którym jest najczęściej angielski. Ich rodzice i dziadkowie byli w jeszcze gorszej sytuacji. Według sondażu Eurobarometru tylko 56% obywateli krajów członkowskich uważa się za zdolnych do rozmowy w innym języku niż ich język ojczysty. Ich ma na myśli Komisja Europejska, kiedy proponuje kształcenie przez całe życie. Paryżanie mogli w tym tygodniu zapoznać się z językami obcymi dzięki zaproszeniu Instytutów Kultur Zagranicznych. Był wśród nich Instytut Polski w zreformowanym kształcie. Zapytaliśmy dyrektor Beatę Podgórską, czy Europejski Dzień Języków wzbudza zainteresowanie.
Myślę, że jest dosyć duże zainteresowanie. Praca się tym interesuje, myślę, że jeszcze więcej w tym roku niż w minionych latach, między innymi dlatego, że Francja ma prezydencję w Unii Europejskiej w drugim półroczu tego roku i to właśnie prezydencja francuska organizuje ten wielki dzień 26 września poświęcony wielojęzyczności. I w ramach tego dnia wszystkie instytuty, które mają na to ochotę, robią lekcję swojego własnego języka. Jest to taka darmowa pierwsza lekcja.
Pokazowa lekcja języka polskiego odbyła się 26 września. Był to jeden z wielu, nie tylko europejskich języków proponowanych przez instytuty. Oferta była szeroka.
Jest wiele takich propozycji i myślę, że zainteresowany Paryżanin ma tutaj może nawet uczyć się tak egzotycznych języków jak Guarani. Proszę sobie wyobrazić. To akurat nie ambasada Paragwaju zaprasza na taką lekcję. Można nauczyć się, liznąć zaledwie perskiego czy na przykład kaligrafii chińskiej.
Być może ta pokazowa lekcja skłoni kogoś do kontynuowania nauki jednego z rzadkich języków. Instytuty zorganizowały także konkurs, który trwa do 1 października.
Organizacja tego konkursu była czymś niesłychanie trudnym, więc mam nadzieję, że będzie mi w sposób jasny dane, by wyjaśnić słuchaczom, na czym polega konkurs. Tak, około 30 instytutów bierze udział w zabawie, konkursie. Konkurs polega na tym, że francuska publiczność musi skompletować wiersz Baudelaire'a pod tytułem Zaproszenie do podróży, L'invitation au voyage, w ten sposób, że każdy wers tego wiersza jest w innym języku. I zdobycie wersji fińskiej, wersji polskiej, wersji w języku chińskim, rosyjskim odbywa się w ten sposób, że albo trzeba się fizycznie udać do danego instytutu i poprosić o wers, albo skopiować go ze strony FICEP-u, czyli Forum Instytutów Zagranicznych w Paryżu, ponieważ niektóre instytuty i między innymi Instytut Polski należy do tej grupy, werset trzeba znaleźć na stronie internetowej.
Ja znalazłam na tej stronie internetowej przy Instytucie Polskim wers 25,
tak,
szeptałyby...
Tak, został nam przyszeregowany wers numer 25. Może nie będziemy mówić jego treści, bo to ułatwi pracę konkursowiczom. Konkursowicze są zapraszani, żeby wchodzili na strony internetowe i czytając, co tam jest o instytucie napisane, między innymi odkrywali ten kolejny werset wiersza Baudelaire'a. I żeby sprawa była trochę łatwiejsza, to każda osoba, która ma w ręku broszurkę Tygodnia Kultur Zagranicznych, którą wspólnie z wszystkimi partnerami wydaliśmy. Na początku tej broszury jest spis wszystkich instytutów. Od 1 do 44. I to właśnie numer w tym spisie oznacza jednocześnie numer wersetu z wiersza Baudelaire'a.
Może jeszcze poradzimy tym naszym słuchaczom, którzy nie mogą pójść do instytutów, natomiast otworzą stronę internetową. To jest strona internetowa?
To jest strona internetowa naszego stowarzyszenia, czyli FICEP po polsku, FICEP po francusku, www.info.
A jeśli chodzi o nagrody, bo zdaje się, że przygotowano bardzo nęcące nagrody.
Myślę, że pierwsza nagroda jest absolutnie rewelacyjna. Jest to weekend w Amsterdamie dla dwóch osób. Drugą nagrodą jest weekend w Istambule dla dwóch osób. Potem jest cała masa książek, albumów, słowników.
Jeszcze chciałam zapytać, gdzie należy kierować odpowiedzi? Czy w internecie, czy też właśnie w danym instytucie?
Nie, uwaga, można to złożyć w każdym instytucie. Każdy instytut ma przygotowaną skrzyneczkę, czy można nawet do nas przyjść, zostawić, powiedzieć, że to jest
obowiązkowo w zaklejonej kopercie, że to jest odpowiedź na grę, zabawę Ficepu i my po zakończeniu naszego tygodnia będziemy się wszyscy zbierać, no i sprawdzać.
Jest to więc zaproszenie do instytutów, nie tylko do podróży.
Jest to przede wszystkim zaproszenie do podróży po językach, a przy okazji też po programach, po tym wszystkim, co się dzieje w naszych instytutach, tak.
Także mamy nadzieję, że potem ci, którzy wezmą udział w konkursie, powrócą do instytutów, zainteresują się językami, poezją, programem rocznym. Może przypomnimy adres Instytutu Polskiego w Paryżu?
31 ulica Jean Goujon.
Konkurs jest otwarty do 1 października, prawda?
Konkurs jest jeszcze ciągle otwarty. Zapraszamy wszystkich. To jest konkurs, przy którym się trzeba troszeczkę nabiegać, ale na szczęście pogoda chyba w tym tygodniu całkiem nieźle sprzyja, więc wszystkich zapraszamy. Ja chciałam też jeszcze przy okazji zaprosić wszystkich miłośników kina na duży festiwal polski, który organizujemy od 1 do 7 października w tym roku w kinie Reflet Médicis. Bardzo serdecznie zapraszamy.
I program jest też na stronie internetowej.
Na naszej stronie internetowej można też przyjść do nas i wziąć egzemplarz programu.
Słyszeli Państwo rozmowę z dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, panią Beatą Podgórską. Przypominam, że aby wziąć udział w konkursie paryskich instytutów kulturalnych, trzeba wejść na stronę internetową www.ficep.info. Główną nagrodą jest weekend w Amsterdamie dla 2 osób, drugą nagrodą weekend w Stambule też dla 2 osób. Jest ponadto wiele interesujących nagród, jak książki, płyty kompaktowe, lekcje języków i bilety na spektakle. Mają Państwo jeszcze kilka dni przed sobą. Zapraszamy do udziału w konkursie oraz w rozpoczynającym się 1 października tygodniu filmu polskiego w kinie Le Reflet Médicis w 5. dzielnicy Paryża. Program znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Polskiego www.instytut.poloń.net. Jak już informowaliśmy, Parlament Europejski zaproponował podczas wrześniowej sesji plenarnej, by dzień 23 sierpnia ogłosić Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Jest to także dzień, w którym Stalinowski Związek Radziecki i nazistowskie Niemcy podzieliły między siebie w 1939 roku terytorium Polski. W oświadczeniu pisemnym podpisanym przez większość eurodeputowanych, Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do obchodów tej rocznicy w sposób, który byłby lekcją historii. Wszystko będzie teraz zależało od rządów. Polska eurodeputowana Urszula Gacek z grupy Europejskiej Partii Ludowej zwróciła się już z apelem o poparcie dla tej inicjatywy do marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Piotr Błoński rozmawia z Urszulą Gacek.
W komunikacie prasowym czytaliśmy, że niektóre państwa już wyraziły poparcie dla idei tego dnia.
Czesi i tutaj moja koleżanka Jana Chybaskowa podjęła inicjatywę, o którym nawet donosi polska prasa.
Tak, Rzeczpospolita.
Tak, tak. Jest tam pomysł stworzenia muzeum i jakby nadanie takiej nie tylko wirtualnego aspektu temu wydarzeniu, ale bardzo konkretnie zostawić po tym. Natomiast pytanie jest, czy wszyscy się włączą. Ja myślę, że to nie jest w żaden sposób potępienie na przykład władz Rosji. Bardzo jasno mówimy o okresie niechlubnej historii zarówno Rosji, jak i Niemiec. I dlatego, kiedy w sprawach bieżących w naszych relacjach z Rosją są różne, powiedzmy, różne odcienie, to co do potępiania zbrodni stalinowskich, myślę, że to są sprawy, które są oczywiste i nie powinny budzić jakichkolwiek kontrowersji. Czas okaże. Myślę, że państwa, które znalazły się po tej wschodniej stronie tego podziału europejskiego, na pewno powinny się w to włączyć, ale na przykład włączenie się naszych zachodnich sąsiadów daje temu też bardzo ważną wymowę.
No widziałem na przykład kilkadziesiąt podpisów europosłów francuskich.
Niebawem, jeżeli się już nie ukazało, powinna być dostępna pełna lista sygnatariuszy, co się ciekawie czyta, prawda, kto szczególnie będę zainteresowana, czy ja myślę, że większość polskich eurodeputowanych bez względu na ich przynależność tutaj polityczną podpisali się jednak pod tą inicjatywą, dlatego że jak mówię, ona nie budzi kontrowersji obecnej polityki rosyjskiej. To absolutnie są dwie osobne sprawy. To jest pewien etap w historii, który trzeba ocenić, ale na tle wydarzeń historycznych.
Piotr Błoński rozmawiał z polską eurodeputowaną Urszulą Gacek z grupy Europejskiej Partii Ludowej.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant thank you very much, Monsieur Twenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un...
Thank you very much, Monsieur Trenet, mówią kaczki z zaczarowanego ogrodu, a my się do nich przyłączamy. Charles Trenet to zresztą klasyk. Teksty flirtujące z surrealizmem, ani trochę napuszone, mistrzowskie frazowanie i artykulacja, lekkość i swing. Wszystko to nie poddaje się korozji czasu i kpi sobie z mód. Najbardziej wszak zdumiewa to, jak ów dyletant muzyczny, który nigdy nie uczył się solfeżu, był w stanie pisać tak wdzięczną i lotną, często całkiem wyrafinowaną harmonicznie muzykę, oddychającą tak naturalnie jak divertimento Mozarta z domieszką jazzu albo samby. Podobny dar miał Jerzy Wasowski, ale on nie był dyletantem. Myślę, że ludzie wrażliwi o dużej kulturze i otwartych uszach, a takimi byli i Wasowski, i Trenet, mają naturalny instynkt harmoniczny. Zbierają śmietankę z tego, co w dziejach muzyki najlepsze i co niechybnie trafia do uszu i do serc. Oni wiedzą, gdzie jest raj i nadal zbierają tam rajskie owoce, nie zważając na to, że dla muzyki zwanej poważną jest to raj utracony. Jak tu się nie zadumać przy okazji nad stanem tego, co zwykło się określać mianem muzyki współczesnej. Jeśli bowiem muzyka to sztuka wyrażania za pomocą dźwięków emocji, a może i prawd, nie dających się wyrazić inaczej, to jakże można nazwać muzyką, a tym bardziej współczesną, coś, co nie porusza żadnych emocjonalnych strun u odbiorców będących jej rówieśnikami. Jest coś niepojętego i głęboko zasmucającego w fakcie, że od niemalże 100 lat żaden kompozytor traktujący się poważnie, a to z reguły oznacza pogodzenie się ze stanem wygnania z tonalnego raju, nie znalazł kontaktu z tak zwaną szerszą publicznością. A nawet więcej, czy to nie zdumiewające, że wśród profesjonalistów, ba, wśród największych muzyków tego stulecia tak niewielu było skłonnych dostrzec coś interesującego w dziełach im współczesnych?
pewnym momencie, a było to już dawno, drogi się rozeszły. Twórcy poszli szlakiem postępu, ambicji, awangardy, laicy zaś zostali w tyle, zawierzając nadal intuicji i emocjom. W tym sensie jedyną muzyką współczesną, to jest towarzyszącą życiu, jest dzisiaj dla profanów pop, jazz, rock i piosenka, a dla nieco bardziej oświeconych muzyka z dawnych epok poprzedzających wygnanie z tonalnego raju. Tym, którzy wpadają w ekstazę, słuchając sonaty Boulez'a, ośmielam się zarzucić hipokryzję. Każde współczesne dzieło, wyrażające coś, czego nigdy nie wypowiedziano, może być przygodą intelektualną, ale nie spotkałem dotąd nikogo, kto czułby się emocjonalnie w pełni w to zaangażowany. Cieszy nas niezmiennie to samo, laików i zawodowców, ciemniaków i oświeconych. Muzyka, wierna prawom harmonicznej grawitacji, skodyfikowanym w ciągu paru stuleci składających się na złoty wiek. Może to być Trenę lub Wasowski, Beatlesi lub George Michael, wszystko jedno. Byle była to muzyka, która wyraża dwa właściwe życiu stany. Napięcia i odprężenia, czyli dysonansu i konsonansu, cierpienia i ukojenia, bólu i radości. Sposoby przechodzenia z jednego stanu w drugi, a w szczególności rozwiązywania dysonansów, mogą być mniej lub bardziej wyrafinowane i dlatego ktoś, kto karmił się Bachem i Mozartem, nie zadowoli się pierwszym, lepszym, tanim przejściem z musicalu, piosenki Traneta czy schematu jazzowego, ale w sumie mechanika jest ta sama. W systemie tonalnym wszystko wychodzi i wraca do bezpiecznego portu toniki. Dźwięk podstawowy wyznacza niczym biegun pole magnetyczne, w którym każdy stan i każdy dźwięk ma swoje miejsce. Słuchacz zawsze wie, gdzie jest. Nigdy nie traci orientacji, nawet w dziełach Straussa czy Wagnera, które wystawiają system tonalny na ostateczną próbę, lecz w istocie nigdy z nim nie zrywają. W każdej chwili, nawet wśród największych komplikacji, czuć siłę harmonicznej grawitacji. To właśnie te prawa ciążenia, przypuszczalnie i fizycznie, i biologicznie ugruntowane, choć nie sposób tego naukowo dowieść, gdyż w grę wchodzi również element subiektywny, uczyniły z muzyki język, czy szerzej zjawisko w pełni autonomiczne, czym wcześniej nie była. Uwolniły ją od obowiązku opisywania czy imitowania czegokolwiek. Muzyka zyskała samoistny sens, o którym decyduje odtąd wyłącznie jej trajektoria, czy jak kto woli, forma. I co szczególnie znamienne, sens uchwytny dla każdego, noworodka i starca, prostaczka i noblisty, Europejczyka i Chińczyka, co najwięcej daje do myślenia, skoro Chińczyk nie ma za sobą paru stuleci tonalnej indoktrynacji. Ale kompozytorzy muzyki współczesnej jakby nie chcieli o tym słyszeć. Ubzdurali sobie, że nie wypada się cofać, że skoro przed 100 laty muzyka wygnana została z tonalnego raju, to trudno, nie ma powrotu. Trzeba leść do przodu wciąż pod górkę, jak pisał Gombrowicz, choćby tam jeno skały i jałowe grudy. W ostatnich dziesięcioleciach, po latach terroru awangardy, widoczny jest owszem nawrót ku bardziej konsonansowym brzmieniom głaskającym słuchacza z włosem. Niektórzy z poważnych kompozytorów, jak Philip Glass, Arvo Pärt czy Górecki, znaleźli drogę do szerszej publiki, flirtując z estetyką New Age, uprawiając muzykę repetytywną i nastrojową, która łagodnie przeczyszcza, nie przerywając snu. Ale wszystko to nie ma nic wspólnego z dynamiką czy dialektyką systemu tonalnego, którego istotą są napięcia harmoniczne. Dlatego cała dwudziestowieczna muzyka, włącznie z większością dzieł takich geniuszy jak Bart czy Szostakowicz, tak mało mnie obchodzi. Najśmielsze eksperymenty formalne, zabawy z rytmem i barwą, matematyczne czy wręcz metafizyczne konstrukcje, wszystko to niewiele mi mówi, gdy brakuje psychologicznej i emocjonalnej sprężyny, jaką jest tonalnie zorientowana harmonika. Napadły mnie te refleksje przy słuchaniu płyty Gidona Kremera zatytułowanej Silencio. Recenzenci zachwycają się głównie nową interpretacją dwóch głośnych już utworów, dedykowanej Kremerowi Tabula Rasa Arvo Pärta oraz Company Phila Glassa. Mnie jednak razi ich harmoniczna monotonia i znacznie bardziej mnie ujął utwór trzeci, skomponowany w 1988 roku, Suita Kamin Władimira Martynowa. Zaczyna się to jak kwartet Haydna, przejrzany przez Mendelsona, wzbogacony następnie przez Straussa albo Sibeliusa. Sześć części opartych na identycznym schemacie, wprowadzających jedynie subtelne odcienie harmonii i nowe arabeski melodii. Gra Kremerata Baltica. fragment utworu Kamin Władimira Mardynowa z płyty zatytułowanej Silencio, a wydanej przez firmę Nonsuch. Grali Gidon Kremer i Tatiana Grindenko z zespołem Kremerata Baltica. I proszę mi powiedzieć, dlaczego nikt poza jednym czy drugim Martynowym nie chce dzisiaj takiej muzyki komponować? Podejrzewam, że prawda jest taka. Oni by bardzo chcieli i nawet by potrafili, ale się wstydzą. Jeszcze nie daj Boże spodobałoby się to szerokiej publiczności i byliby skompromitowani jako twórcy. Ale dosyć sarkazmów. Pocieszmy się dobrą nowiną z dziedziny muzyki naprawdę współczesnej, wiecznie współczesnej, gdyż stanowiącej centrum i apoteozę systemu tonalnego. Mam na myśli oczywiście Bacha. Po zespole Cantus Köln Konrada Jungkennela z minimalistycznym credo w ćwierć wieku po rifkinowskiej rewolucji podchodzi do kantat Bacha Sigiswald Kuijke. Holender trzymał się przez lata tradycyjnych koncepcji wykonawczych, z czasem jednak, jak mówi, nabrał przekonania, że przerzedzenie zespołu i zastąpienie chóru czwórką solistów, zgodnie z tezami Joshua Rifkina, pozwala na osiągnięcie niesłychanej przejrzystości, jak również wokalnej wirtuozerii, o jakiej duży zespół może na ogół tylko marzyć. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje się czwórką wyśmienitych solistów. I pod tym względem najnowsze nagranie Kuijkena nie spełnia wszystkich oczekiwań. Poza jak zwykle świetną Magdaleną Korzeną, soliści nie wychylają się ponad poprawność, a tenor chwilami wręcz zawodzi. La Petite Bande przygrywa gładko i składnie, ale brak jej nieco wigoru. Koncepcja jest jednak na tyle odświeżająca, że będziemy wyrozumiali. Oto cudowny wstęp do 187 kantaty, wykorzystany później przez Bacha jako cum sancto spirito w małej mszy giemol. Wstępny chór ze 187. kantaty Bacha w wykonaniu czwórki solistów i La Petite Bande pod dyrekcją Sigiswalda Kuikena. Na płycie nagranej dla Deutsche Harmonia Mundi znajdziemy nadto kantaty numer 9 i 94. Teraz już niewiele słów. Z kuchni Harmonia Mundi wyszła nie nowa wersja Didony i Eneasza Persela. Moim zdaniem przyrządzona z wielkim smakiem, barwna i żywa. Orkiestrę Wieku Oświecenia prowadzi René Jacobs, Didoną jest znakomita Lynn Dawson, Belindą Rosemary Joshua, a Eneaszem Gerald Finlay. Pyszny, wydaje mi się, zwłaszcza nieznany mi bliżej chór z Clare College. Mała próbka z trzeciego aktu Didony i Eneasza Persela, chór z Clare College i Orkiestra Wieku Oświecenia pod batutą René Jacobsa. To wobec tego dla odmiany Persel. I znowu Didona, może mniej filologiczna, mniej dramatyczna, ale nie wiem, czy nie bardziej poruszająca. Barbara Bonney nie troszczy się zbytnio o to, by śpiewać stylowo, po prostu śpiewa jak czuje. Nie jestem specem od sztuki wokalnej, ale mam wrażenie, że to jedna z niewielu dziś śpiewaczek, które nigdy nas nie zawiodą w dowolnym repertuarze. Inteligencja i wrażliwość wibrujące w głosie o krystaliczno-owocowej barwie i wiecznie młodzieńczej świeżości. Amerykanka poświęca swój najnowszy recital zatytułowany First Isle, czyli Czarodziejska Wyspa, swej adoptowanej ojczyźnie, śpiewając arie Berda, Dowlanda, Persela i paru innych Anglików. Oto więc na zakończenie słynny ostatni szloch Didony z perselowskiego arcydzieła. Barbarze Bonney towarzyszy Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogwooda, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.